Stajemy się świadkami drugiej już rundy dyskusji, drugiego szeregu mów wygłoszonych przez Hioba i jego trzech przyjaciół. Po drugiej wypowiedzi Elifaza, w której zaatakował on dość ostro Hioba, Hiob postanowił wołać do samego Boga. I o jego krzyku do Pana mówiliśmy już w czasie poprzedniej audycji. Dzisiaj wsłuchamy się w dalsze słowa Hioba zapisane w 17 rozdziale Księgi Hioba. Jest tu zanotowane Hiobowe wołanie o litość. W początkowym wierszu 17 rozdziału znajdujemy takie słowa udręczonego Hioba. Zgnębiony duch, minęły dni, tylko grób mi pozostaje. Hiob był wyczerpany chorobą. Sądził, że umiera. Tak było zresztą prawdopodobnie w rzeczywistości. Hiob znajdował się blisko granicy życia i śmierci. Hiob zadaje pytanie: czyż nie naśmiewcy są ze mną? Od szyderstw mam noce bezsenne. Niestety, przyjaciele Hioba, zamiast go pocieszyć, wesprzeć, nieustannie krytykowali go i potępiali. Nie rozumieli Hioba. Nie rozumieli całej sytuacji. Byli sprawcami psychicznych i duchowych udręk Hioba, zapewne jeszcze gorszych niż cierpienie fizyczne. Hiob mówi: od szyderstw mam noce bezsenne. Hiob nie liczy już na pomoc przyjaciół. Zwraca się bezpośrednio do Boga. Woła: Ty sam racz zastaw przechować, bo któż chce za mnie poręczyć? Hiob mówi tu o zastawie. Zastawie, który w jego czasach, podobnie jak dzisiaj, mógł być wpłacony, aby wypuszczono uwięzionego na wolność. Hiob wie, że tylko Bóg może za niego poręczyć, że tylko On może stać się jego wykupicielem. Hiob skarży się przed Bogiem, jak czytamy dalej od wiersza 4. Zamknąłeś ich umysł przed rozsądkiem, nie dopuścisz do ich triumfu. Zwołano bliskich do podziału, a mdleją oczy własnych dzieci. Wydano mnie ludziom na pośmiewisko. Jestem w ich oczach wyrzutkiem. Hiob czuje się upokorzony i zupełnie bezradny. Sprawiła to między innymi postawa jego przyjaciół, którzy nie potrafili się wczuć w jego sytuację i nie okazali mu pomocy. Hiob był całkowicie osamotniony i wyczerpany. Skarży się: moje oko przyćmione od bólu, członki me wyschły jak cień. Tak cierpi człowiek, który w potrzebie nie otrzymuje pomocy ze strony przyjaciół. Oby wśród nas nikt nie musiał czuć się podobnie, zrozpaczony i osamotniony. Nie widząc u nikogo z najbliższych przyjaciół pomocy, Hiob żalił się przed Bogiem i szukał u Niego zrozumienia i posilenia. Wołał do Boga i wydawało mu się, że Pan postanowił już zakończyć jego życie. W końcowych wierszach 17 rozdziału Księgi Hioba znajdujemy takie jego dramatyczne słowa. Noc chcą zamienić na dzień. Światło jest bliżej niż ciemność. Mam ufać? Szeol mym domem. W ciemności rozcielę swe łoże. Grobowi powiem: mój ojcze, matko ma, siostro, robactwu. Właściwie po cóż nadzieja? Kto przedmiot ufności zobaczy? Czy zejdzie do królestwa Szeolu? Czy razem do ziemi pójdziemy? Hiob szykuje się już do śmierci. Mówi, że bliższy mu jest grób niż rodzony ojciec, a robactwo bliższe niż siostra i matka. Jego chore, udręczone ciało wydaje się już powracać do stanu początkowego. Zwolna obraca się w proch. Utrapiony Hiob stwierdza, że nie ma już nadziei na odmianę swego losu. Co na to odpowiedzą jego przyjaciele? Czy teraz okażą mu swoją troskę, zrozumienie, współczucie? Czy pomogą mu przezwyciężyć kryzys? Niestety nie. Będą nadal krytykować i potępiać Hioba. Głos zabierze teraz Bildad, który, jak wiemy, jest wielkim tradycjonalistą. Moglibyśmy powiedzieć, że jest konserwatystą. Wygłosi wiele mądrych pouczeń, mądrych sentencji, przysłów, epigramów, ale to wszystko nie będzie w stanie ani trochę pomóc Hiobowi. Przysłuchajmy się początkowym słowom Bildada. W trzech pierwszych wierszach 18 rozdziału Księgi Hioba czytamy: i zabrał głos Bildad z Szuach i rzekł: dokądże tego łowienia słowami? Pomyślcie, potem zaś mówmy. Czyśmy podobni do zwierząt? Jesteśmy nieczyści w Twych oczach? Bildad zarzuca Hiobowi, że gardzi on swoimi przyjaciółmi, że wypowiada słowa bez zastanowienia. Mówi dalej o Hiobie: ten człowiek gniewem rozdarty. Czyż przez cię wyludni się ziemia lub skała miejsce swe zmieni? Bildad zadaje Hiobowi pytanie: czy wydaje ci się, że z twojego powodu Bóg zmieni porządek całego stworzonego przez siebie świata? Czy uważasz, że jesteś aż tak ważny? Bildad, jak wiemy, jest wielkim tradycjonalistą i uważa, że liczy się to, co wydarzyło się w przeszłości, czego doświadczyli przodkowie, i że na podstawie tych doświadczeń można wyjaśnić wszystkie dzisiejsze wydarzenia. Dlatego Bildad karci Hioba: nie unoś się, nie wypowiadaj słów pełnych gniewu. Wszystko toczy się według od wieków ustalonego przez Boga porządku. Czyżbyś ty miał być wyjątkiem? Nie, podlegasz tym samym regułom, co wszyscy inni. Wsłuchajmy się w dalsze słowa Bildada, tak opisującego stan Hioba. Ten człowiek gniewem rozdarty. Czyż przez cię wyludni się ziemia lub skała miejsce swe zmieni? Tak światło grzesznika zagaśnie. Iskra już jego nie błyśnie. Światło w namiocie się skończy i lampa się nad nim dopali. Męski krok jego niepewny. Zamiar gotuje upadek, bo nogi zawiodą go w sieć. Porusza się, lecz między sidłami. Hiobie, wpadłeś w pułapkę. W sieć swoich własnych słów i myśli, stwierdza Bildad. Przyszliśmy tu, by ci pomóc, a ty w ogóle nas nie słuchasz. Jesteś podobny do człowieka, który z własnej winy został usiedlony w pułapce bez wyjścia. Tak stwierdza Bildad i dalej opisuje stan człowieka uwikłanego we własne sidła, jak czytamy w 9 i 10 wierszu. Pętlica chwyciła się pięty, pułapka zamknęła się nad nim. Zasadzka na ziemi ukryta, potrzask nań czeka na drodze. Hiob zostaje porównany do dzikiej zwierzyny, uwięzionej w potrzasku. Sam jesteś sobie winien, Hiobie, stwierdza Bildad. Gdybyś był roztropny i mądry, nie znalazłbyś się w tak trudnej sytuacji. Wiemy, że Bildad nie ma racji. Hiob nie dlatego przeżywa ciężkie doświadczenia, że zostaje ukarany przez Boga. Nie dlatego też przechodzi przez niewyobrażalne cierpienie, że sam sobie skomplikował życie. Był człowiekiem wyjątkowo mądrym, bardzo bogobojnym, prawym. Został poddany próbie, by mógł jeszcze bardziej przygnąć do Pana. Musimy pamiętać, że nie wolno nam jednoznacznie interpretować i oceniać zdarzeń w życiu innych ludzi. Możemy popełnić tu wiele błędów, podobnie jak Bildad. Prawdę o życiu każdego z nas zna tylko Bóg. Zastanawiając się nad sytuacją Hioba, Bildad dokonał chłodnej, wydawałoby się logicznej kalkulacji. Ponieważ Hiob cierpi, jest doświadczany, znaczy to, że zawinił. Okazuje się, że w życiu nie zawsze taki sposób myślenia jest właściwy. Jednak Bildad jest przekonany o swojej racji i dalej gani Hioba jako człowieka, który z powodu swojego uporu tkwi w pułapce. Zasadzka na ziemi ukryta, potrzask nań czeka na drodze. Zewsząd upiory go dręczą, kroczą ciągle w ślad za nim. Czeka na niego żar łoczna, śmierć czyha u boku. Pożre mu członki ciała, pożre mu członki zaraza. Wygnanego z namiotu bez nadziei do króla strachów powiodą. Zamieszka w namiocie nie swoim. Sypie się pod nim siarkę. Korzenie pod nim niszczeją, a nad nim pożółkły już liście. Bildad zapowiada zgubę Hioba, jeśli będzie nadal postępował tak jak dotychczas. Jego przeznaczeniem stanie się Szeol, śmierć. Zostanie pożarty przez śmierć. Zostanie zapomniany przez wszystkich. Nawet jego imię zostanie wymazane z pamięci ludzi. Ginie wspomnienie w ojczyźnie, zanika imię na rynku. Ze światła rzucą go w ciemność, wypędzą z zaludnionej ziemi. ni syny w narodzie, ni dziedzic, nikt już po nim nie zostanie, ponieważ wszystkie dzieci Hioba zginęły, gdyby i on umarł, jego imię zaginęłoby w narodzie zupełnie. Bildad jest okrutny, przypominając udręczonemu Hiobowi o tym, że został bez potomstwa. Przyjaciele Hioba i ten fakt uważają za dowód, iż utracił on Boże błogosławieństwo i pozostaje w stanie niełaski. O losie Hioba było już wtedy chyba głośno w całym kraju. Wszyscy byli zdziwieni i przerażeni tym, co wydarzyło się w życiu tego, jak czytaliśmy na wstępie księgi, najbardziej znamienitego człowieka wschodu. W końcowym fragmencie 18 rozdziału księgi Hioba czytamy: mieszkańcy zachodu zdziwieni, grozą przejęty lud wschodu, więc takie mieszkanie grzesznika, tu miejsce tego, kto Boga znać nie chce. Tak mówiono wtedy o Hiobie i wydaje się, że duża w tym była zasługa jego przyjaciół. Nie tylko nie potrafili pomóc Hiobowi w nieszczęściu, ale rozgłaszali wieść o jego cierpieniach w taki sposób, że wszyscy uważali Hioba za człowieka straconego, potępionego. Wiemy, że tak nie było. Bóg po wielkich doświadczeniach, po wielkiej próbie, której poddał Hioba, na nowo odbuduje cały jego dobytek. Zapewni mu pomyślność i powodzenie w podwójnej mierze, jeszcze w tym doczesnym życiu. Poza tym, dzięki zwycięskiemu przejściu przez trudy doświadczeń, Hiob zyska całe bogactwo wartości duchowych i to będzie dla niego bezcennym skarbem, nieporównywalnie wspanialszym niż wszystko inne. Warto jest cierpieć, by zyskać tak wiele. Bildad uważał, że Hiob został ukarany, wręcz potępiony przez Boga. Jego drugie wystąpienie było jeszcze bardziej krytyczne i ostre niż pierwsze. Co teraz powie Hiob? Jak odpowie na twarde słowa przyjaciela? Przeczytajmy kilka początkowych wersetów 19 rozdziału Księgi Hioba. Hiob na to odpowiedział: dokąd mnie dręczyć będziecie i gnębić waszymi słowami? 10 raz mnie znieważacie. Nie wstyd wam nade mną się pastwić? Hiob apeluje do przyjaciół: nie dręczcie mnie. Znieważacie mnie i gnębicie swoimi słowami coraz bardziej. Im więcej przyjaciele Hioba mówili, tym bardziej osamotniony i zdruzgotany był Hiob. I tym wyraźniej jego przyjaciele, nie rozumiejąc go, oddalali się od niego. Przyjaciele Hioba nie rozumieli całej tej sytuacji i mylili się w swoich ocenach, w swoich osądach. Hiob także nie rozumiał wszystkiego. I również w jego słowach było sporo błędnych myśli. Atakowany przez swych przyjaciół, bronił się Hiob i dowodził swojej niewinności, choć równocześnie uświadamiał sobie, że jest grzesznikiem. Zadajmy sobie pytanie: jak powinien zachować się Hiob? Jakie zachowanie byłoby w tej sytuacji najbardziej właściwe? Wydaje się, że nie powinien odpierać ataków przyjaciół. Powinien zamilknąć. My często także bronimy się i wydaje się nam to konieczne. Czujemy, że musimy bronić samych siebie. A dlaczego nie powinniśmy tak robić? Dlatego, że jak ktoś powiedział, przyjaciele, którzy nas znają, którzy są prawdziwymi przyjaciółmi, nie potrzebują żadnych naszych wyjaśnień, a wrogowie i tak nam nie uwierzą. Najlepiej jest, gdy same fakty wyjaśniają sytuację, gdy bieg wydarzeń i zwrot okoliczności wyraźnie ukazuje, że fałszywe oskarżenia są nieprawdą. Przysłowie mówi, że prawda zawsze wychodzi na wierzch. I tak rzeczywiście jest na dłuższą metę. Tak zawsze się dzieje. Poza tym, jako ludzie ufający Bogu, możemy być pewni jednego. Wszystkim kieruje Bóg. I to On sprawia, że dla wierzącego wszystko, co się dzieje, może służyć ku dobremu. Jest to ważna cząstka naszej ufności względem Boga. Ważna cząstka naszej wiary. Często dzieje się tak, że człowiek podejmujący trudne decyzje albo kierujący trudnymi przedsięwzięciami jest narażony na wiele ataków, na krytykę, pomówienia, oszczerstwa. Czy powinien się wtedy bronić, tłumaczyć, dowodzić swoich dobrych intencji, czasem jest to konieczne, ale w ogromnej większości przypadków lepiej jest nie odpowiadać na tego rodzaju krytykę. Jeśli ktoś postępuje w sposób prawy i szczerze pragnie dobrze wykonać to, co uważa za słuszne, nie powinien rozpraszać się i marnować siły na utarczki z atakującymi go i oskarżającymi fałszywie przeciwnikami. Właściwie w sytuacji Hioba jego przyjaciele stali się jego oskarżycielami. Zarzucali mu nieszczerość, brak rozsądku, gadulstwo, dręczyli go i gnębili swoimi pełnymi wyższości wystąpieniami. Hiob zapewne zrobiłby lepiej, gdyby przestał się bronić i zamilkł. Jego samoobrona prowokowała bowiem dalsze ataki coraz bardziej mu obcych przyjaciół. Tak, niestety, często dzieje się i tak w naszym życiu, gdy popełniamy podobne błędy jak Hiob. Przeczytajmy na koniec treść 4 wiersza 19 rozdziału Księgi Hioba. Znajdujemy tu takie jego słowa. Gdybym naprawdę zbłądził, tkwiłaby we mnie nieprawość. Hiob, jak słyszymy, stara się dalej dowieść, że nie ma w nim żadnej nieprawości. Jest prawdą, że jego przyjaciele nie mogli mu wytknąć jakiegokolwiek popełnionego zła. Nie mogli wskazać palcem i powiedzieć: to i to zrobiłeś źle. W tym przypadku, w tym czasie zgrzeszyłeś. Hiob był człowiekiem wyjątkowo prawym. Z jednej strony więc Hiob miał niejako prawo powiedzieć swoim przyjaciołom: gdybym naprawdę zbłądził, tkwiłaby we mnie nieprawość. Ale gdy zastanowimy się głębiej nad tymi słowami, musimy dojść do wniosku, że Hiob nie miał prawa tak powiedzieć. Hiob nie był człowiekiem doskonałym. Pewien myśliciel powiedział, że Bóg nie stworzył nas doskonałymi, ale że uczynił nas ślepymi na własne błędy. Te słowa nie są oczywiście do końca prawdziwe, bo w tym, że jesteśmy wyjątkowo pobłażliwi wobec siebie, nie ma winy Stwórcy. Jest to efekt naszej próżności, naszego egoizmu, naszej pychy. Ale jedno w tym stwierdzeniu jest prawdziwe. Rzeczywiście, bardzo łatwo przychodzi nam wytłumaczyć samych siebie, usprawiedliwić przed samymi sobą swoje czasem bardzo kontrowersyjne lub wręcz niewłaściwe postępowanie. Oceniamy siebie samych o wiele łagodniej niż innych. Pewien współczesny filozof powiedział: innych oceniamy według czynów, a siebie samych według motywów. Potrafimy zawsze udowodnić, że mieliśmy dobre, szlachetne zamiary i dlatego postąpiliśmy tak, a nie inaczej. Natomiast innych oceniamy bardzo surowo. Nie zastanawiamy się przy tym nad motywami ich zachowań. Potępiamy ich czyny. Bezlitośnie je osądzamy. Drogi przyjacielu, powinniśmy zastanowić się nad tym głęboko. Stać się bardziej samokrytycznymi i mniej krytykować innych. Również i do tego zachęca nas postać cierpiącego Hioba, człowieka, który w ogniu próby uświadomił sobie w pełni, jak grzesznym jest przed Bogiem i jak bardzo potrzebuje Jego oczyszczenia.